O teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
Tu też nie chodzi o to, żebyśmy próbowali robić jakąś karambę wokół tego, ale zamach.
Ludzie giną w zamachu.
Zamach to jest zamach, ludzie giną w zamachu. I dlaczego ten zamach miałby być inny niż inne zamachy? No wiesz, Dubrowka, Paryż i tak dalej. To niekoniecznie tylko nasz Smoleńsk, wiesz, więc to jest, a poza tym Smoleńsk to nie był zamach. To była katastrofa.
Popatrz, ale niesamowita historia, że my właściwie wiemy, natomiast rozmawiamy już jakby językiem mitologii.
Tak, bo to jest zmitologizowany, sfetyszyzowany obraz, substancja jakaś, która poprzez wielokrotne powtarzanie pewnego sformułowania weszła nam, wiesz, po prostu pod skórę, pod korę mózgową i od razu nam się takie asocjacje pojawiają.
Czyli o tym także jest to przedstawienie, no o tym też jest sztuka Wyspiańskiego trochę, prawda? O tym obracaniu tymi, nie wiem, jak właśnie mitami, potworami trochę.
Trochę tak.
Muzo, chcę naród przedstawić.
A, to musi odbywać się tak, by naród mógł się bawić. Trzeba dekoracje ustawić. Pamiętać o każdym sprzęcie, umieścić w budce suflera, jeśli kto tekstu nie spamięta, za kulisami reżysera i inspicjenta i dać im skrócony schemat. A gdy już wszystko gotowe, rozkazać grać na rozpoczęcie poloneza, jeśli polski temat, i rzucić jako pierwszą kartę wielkie słowo.
Chcesz, by wszystko było za umową?
Tekst dowolny. Komedia dell'arte.
Radek Krzyżowski, Konrad, chociaż nie wiem, czy pozory nie mylą, usłyszałam tekst Konrada. Muszę chyba spytać, kim tu jesteś.
Aktorem grającym Konrada. To jest najpełniejsza odpowiedź. Aktor grający Konrada.
Czyli ten zamach to nie jest wyzwolenie?
Nie. Wyzwolenie jest po prostu preludium do całego zamachu. Wybór wyzwolenia z jego bohaterem, z tą, wiesz, no, taką najbardziej, powiedziałbym, chyba charakterystyczną figurą w polskiej literaturze, mickiewiczowską, potem przetworzoną przez Wyspiańskiego, jest dla nas pretekstem, żeby opowiadać o tym, co wydarzy się za chwilę.
Czyli dzisiaj na tej próbie prasowej trochę zostaliśmy, tak jak publiczność na początku, wkręceni tak naprawdę. Przychodzimy na jakiś spektakl, zaczyna się wyzwolenie.
Wiesz co, nie wiem, czy wkręceni to jest dobre słowo. Myśmy przygotowywali się do tych 20 minut, wiesz, tak jakbyśmy mieli robić cały spektakl. Prowadziliśmy równolegle dwie odrębne linie prób. Jedne skupione na zamachu, drugie skupione na wyzwoleniu. Analizowaliśmy cały tekst, jakby wychodząc z założenia, że żeby dać te 20 minut, musimy mieć w głowie pomysł na całe przedstawienie. Więc nie powiedziałbym, że zrobiliśmy to po to, żeby was wkręcić. Zrobiliśmy to, bo było to interesujące przede wszystkim dla nas. I zrobiliśmy to na początku trochę, wiesz, tak na ślepo, bardziej wierząc w to niż wiedząc, że wyzwolenie będzie dobrym pretekstem do tego przedstawienia, ale myślę, że ten wybór był trafny. Myślę, że ten wybór był sensowny.
No, na pewno te teksty muszą się ze sobą w sobie przeglądać, bo zobaczymy je podczas jednego wieczoru. A rzeczony zamach. Na co się zamachniecie, czy zamachniemy?
Wiesz co, myślę, że bardziej nas będzie interesowało, co po zamachu. To znaczy, co nam zostaje po. Każdy zamach jest w pewnym sensie takim czarnym łabędziem, nie? Czyli jest
zmianą porządku.
Ktoś najczęściej w sposób zupełnie nieprzewidywalny, nie dający się wytłumaczyć, wywraca stolik. Z dziwnych, niejasnych, najczęściej ogólnie niezrozumiałych powodów i my potem błędnie mamy tendencję do racjonalizowania tego. A to się dało przewidzieć, można się było spodziewać, gdyby ktoś pomyślał, nie można. I ten zamach jest po prostu tego typu wydarzeniem. Interesujące jest to, co my z tym robimy, kiedy ten zamach staje się faktem. Jest dużo bardziej interesujące niż to, kto tego zamachu dokonał, albo kim byli ci zamachowcy.
czyli coś nieracjonalnego, coś, co się stało, coś, co zmienia nasz świat. Czy w jakiś sposób nawiązujecie do tego zamachu, którego no, właściwie wszyscy doświadczyliśmy kilkanaście już lat temu, który rzeczywiście, można powiedzieć, wstrząsnął naszymi posadami?
Nie da się już uciec od tego. To znaczy, nie da się po prostu od tych skojarzeń, od pewnych figur, od pewnych fetyszy, które się ukonstytuowały w związku z tym zamachem. Nie da się uciec. I jeśli nawiązujemy do nich, to wiesz, no po to, żeby na tyle, na ile możemy w teatrze się temu przyjrzeć i po prostu pospekulować sobie trochę na ten temat, na ile to są, wiesz, takie rzeczy, które zostają w społeczności na długo, na ile one ją destruują, na ile ją tworzą, na jakich właśnie fetyszach i obrazach ją tworzą. To jest chyba ciekawe i temu próbujemy się przyjrzeć. Nie tylko poprzez to, jak funkcjonuje ta grupa, która doświadczyła zamachu, ale również poprzez deepfake'i. Znaczy poprzez, wiesz, te dziwne wydarzenia, które dezorientują nas. I będą nas dezorientowały coraz bardziej.
I mają coraz większy wpływ na nas.
I mają coraz większy wpływ na nas. I nie jesteśmy w stanie ich dekodować, nie jesteśmy w stanie ich racjonalizować. One oddziaływują na tę sferę nas, na którą chcą oddziaływać, na nasze emocje. I oddziałują błyskawicznie, bardzo szybko i uruchamiają, wiesz, duże, no po prostu jakieś takie afektywne, strasznie stany.
Pani dyrektor, się zastanawiam, jak to pytanie sformułować, żeby była odpowiedź nosząca oczekiwaną zapowiedź skandalu przeze mnie, czyli będzie jakiś skandal?
Nie sądzę.
No i to z perspektywy medialnej oczywiście to jest już na początek jakieś rozczarowanie.
No ale to początek, więc mam nadzieję, że jednak przejdziemy do konkretów, czyli do tego, czym jest zamach. Myślę tutaj o faktycznym ataku i potem, co z tym zamachem zrobić. Ja powtarzam, że jest wiele osób, które nie znają życia bez zamachu, czy bez katastrofy, jak to nazwie sytuację smoleńską. Tak? Są osoby, które odkąd żyją w świadomości już po katastrofie.
Którą nazywają zamachem. Tak,
to jest jedna rzecz. Ale my mamy zamach w teatrze. Takie zamachy odbywały się przecież, zdarzały się w historii. Czy chociażby w Mariupolu, czy w Teatrze na Dubrawce. Mam nadzieję, że nigdy tak nie będzie w Narodowym Starym Teatrze. Tutaj odbywały się inne metaforyczne zamachy. Ale myślę...
Byłam na jednym z nich.
No właśnie. A myślę, że tutaj ważniejsze jest co po, jak z tym żyć. I myślę, że tutaj to wyzwolenie jest taką przewrotką też właśnie, że wyzwalamy się. Czy jesteśmy w stanie się wyzwolić? Dokąd my zmierzamy i jakie to życie będzie? I myślę, że Jakub Skrzywanek chce się tymi ludźmi, którzy przeżyli, i tymi, którzy są w żałobie, zaopiekować. Bardzo prosto jest zaatakować. Tylko co dalej? No co z tym zrobić? Jaki dać temu komentarz? A z drugiej strony ten pomysł z wyzwoleniem urodził się dlatego, że zamykam oczy, Kraków, Stary Teatr, to co? Dziady, wyzwolenie. Dziady historyczne, wyzwolenie historyczne, ale bardziej do zamachu pasuje wyzwolenie. Dziady, wyzwolenie, Trela, sam autor. I no, na jaki spektakl mógłby być zamach w tym teatrze? Na jaki? No na taki.
No tak, był tu kiedyś zamach na przedstawienie Strindberga i to było absurdalne.
Tak, byłam nawet też.
Tak?
Tak. No, tak,
pani myślę, Dorota Sek brała udział w tej scenie.
Tak, ja myślę, że też, no nie chcę spoilerować, ale myślę, że zaczynamy wyzwoleniem. A gdzie skończymy? To tak naprawdę, co my zrobimy z tą historią posmoleńską? Co my zrobimy po tym, że tak naprawdę wojna jest, tylko udajemy, że jej nie widzimy. Ta wojna jest za granicą, jest obok. Codziennie są zamachy, codziennie giną ludzie. I co my z tym robimy? Co to w nas pozostawia? A Z drugiej strony trzeba żyć. Codziennie wschodzi i zachodzi słońce.
To, o czym teraz rozmawiamy, to no, brzmi już tak bardzo uniwersalnie i tak bardzo humanistycznie w takiej perspektywie bardzo, bardzo ogólnej. No ale tutaj chwilę temu pojawiły się postaci poprzebierane za jakieś takie marionety narodowe.
Dobra, w cudzysłowie, dobra narodowe, tak.
Dobra narodowe.
Dobra narodowe, traumy narodowe. Tak, zbiór, taki tak? Zbiór, tak. Ja myślę, że są momenty, kiedy jesteśmy naprawdę bardzo dumni z naszej historii, kiedy z dumą niesiemy nasze barwy narodowe przed sobą, ale są też takie, które nas uwierają. I to my mamy prawo nas samych krytykować. My, Polacy, sami siebie. Trudno przyjmujemy krytykę, ale kto o nas, jak nie my? Więc myślę, że to jest takie jakby przyzwolenie. A czy to jest kostium taki, czy inny? Czy tak naprawdę nasze postawy są tylko zwizualizowane? Po co to grać, jak już kostium to ma na sobie, tak? Po co to grać? To znaczy, idźmy dalej. Idźmy. I ja myślę tak, no była katastrofa, były zamachy. Naprawdę ten świat już wszystko przeżył. Teraz tylko kwestia, co z tym doświadczeniem zrobić. Ja nie chcę mieć dziedzicznej traumy. Na przykład nie chcę, żeby trauma była dziedziczna. Chcę, żeby się wyzwolić, ale żeby to wyzwolenie było oparte na pozytywie, żeby to wyzwolenie było oparte na dialogu, na kroku do przodu, na jakimś kolejnym zapisie w dekalogu. Pani mówi, że ja powiedziałam dość ogólnikowo. Tak, uniwersalnie. Uniwersalnie.
Pani powiedziała o ludzkości, a ja o narodzie.
Tak. Znaczy, to jest tak samo jak określić wartości, tak? No, dla jednych nie znam religii, która ma złe wartości, tak? Żadna religia nie ma złych wartości. Żaden dekalog, czy pisany, czy nazwijmy go humanitarny, jeden go sobie nazwie boskim, drugi po prostu ludzkim, trzeci lewackim. To jest naprawdę bardzo, bardzo indywidualne, ale my nie zajmujemy się tym w spektaklu. My w ogóle się tym nie zajmujemy. My zajmujemy się poniekąd ofiarami, a tak naprawdę żałobą. My się zajmujemy żałobą. Co z tą żałobą zrobić? Bo mija już tyle lat od różnych wydarzeń, a my cały czas po prostu siedzimy i to w jakichś swoich bańkach, w swoim mentalu tak zwanym i nie robimy kroku naprzód w ogóle.
Tak, bo są ludzie, którym się to opłaca.
Tak, ale to jest natura ludzka też, prawda? Natomiast uważam, że tu jest też bardzo ciekawy dialog, czym jest scena narodowa, bo tak jak powiem, w tym kraju wszyscy się na wszystkim znają. Wszyscy się znają na kulturze. Wszyscy wiedzą najlepiej. My z Jakubem naprawdę mamy poczucie misji ogromne, ale właśnie, żeby to też nas nie zniewalało. Tak? My mamy ogromne poczucie wizji, ale mamy swoje myślenie z pełnym szacunkiem do miejsca, do ludzi, do ich talentów, ale nie chcemy mieć takiego obciążenia. Po prostu, gdybym codziennie rano wstawała i myślała, że mam ogromne obciążenie, bo prowadzę spektakl za chwilę na scenę, który będzie też zamachem, gdzie wystawiamy się my, dyrektorzy, my, twórcy, my, aktorzy, my. To by było deprymujące. A umówmy się, to jest aż teatr i to jest tylko teatr. Przekraczając próg teatru, wchodzimy do świata fikcji i nieważne, czy on się dzieje na scenie, czy na foyer, jesteśmy w innej przestrzeni. Spróbujmy przez chwilę nabrać innej perspektywy. Wiadomo, jedne spektakle są lepsze, jedne gorsze, jednych konwencja pociąga, innym przeszkadza, ale tacy jesteśmy, więc takie rzeczy powinny być na scenie. Narodowy, czyli jaki? Jaki?
Jaki?
No właśnie, to zapraszam, zobaczcie, przychodźcie. Ostatnio czytałam, że jesteśmy w rankingach różnych, tak, nasze spektakle. Przepraszam, ale to widzowie nogami oceniają. To jest teatr narodowy dla narody. Na razie zamach się sprzedał. Nie wiem, może ludzie czekają na sensację, a tu No matko, no nie będzie sensacji.
No dobrze, dobrze. Już całkowicie sprawy nie rozstrzygajmy przed premierą. Jeśli
no ale jak pani pyta, czy... Dla mnie nie, ale wie pani co, tyle razy widziałam różne rzeczy w teatrze i potem okazało się, że widziałam skandal i siedziałam i się zastanawiam, Matko Boska, gdzie był ten skandal, bo chyba gdzie indziej mam ten środek ciężkości nastawiony. Więc no tak to wygląda, ale no co, no pracujemy. Wiadomo, jest to dla mnie nowe doświadczenie, bo pierwszy raz bawimy się czymś, tu nie chcę zdradzić, czymś, czym media bawią się codziennie.
Oto ich widzę. Stoją około mnie żywi. Ci kunsztem sztuki, posłani do życia. Grajcie w aspełnej duszy. Dołączcie z ukrycia, co w was tajne. Nie kryjcie!
Polskę współczesną! Twórzcie! Chcę akcji! Działaj! Tajęć pole! Zagraj jak zechcesz! Twoją rolę, a możesz ich, gdzie zechcesz, wieść. A tamci, będą grać za siebie też. Jak kogo stać?
No zamach ma to do siebie, że nie wiemy jeszcze w momencie, kiedy się na nas odbywa, jaki on jest.
Ale Jakub Skrzywanek to wie.
Tak naprawdę uważam, że na dziś najuczciwsza odpowiedź, naprawdę najuczciwsza, to jest taka odpowiedź, że ja nie wiem, jaki to będzie zamach. Z dwóch powodów. Po pierwsze, rzeczywistość jest dziś tak nieprzewidywalna i tak obca jakiejkolwiek racjonalności, w której my jesteśmy. To znaczy... I tutaj troszkę już odjadę na bok, ale zaraz wrócę do puenty. My w tym spektaklu opowiadamy o tym, jak bardzo fikcja, która przynależała choćby do teatru, stała się podstawowym napędem naszej rzeczywistości. I to jest podstawowy problem. To znaczy, kiedy czołowi politycy, wizjonerzy podejmują najważniejsze decyzje o wszczynaniu wojen czy ich zatrzymywania właśnie z perspektywy własnej fantazji.
Deepfake'ów, kłamstwa.
Oczywiście, oczywiście. Tak. To ja naprawdę nie wiem, co się może wydarzyć za 4 dni. To znaczy, jeśli doniesienia ostatnich nawet dni, a czasem godzin, tak bardzo wywracają naszą rzeczywistość do góry nogami, a na drugi dzień to jest wszystko unieważniane, to ja już nie wiem, w co mam wierzyć i już nawet boję się przewidywać, co będę robił dzisiaj wieczorem, a tym bardziej za 4 dni. Więc to jest pierwsza rzecz, taka bardzo ważna. A druga jest trochę z innego poziomu, to znaczy, bo zamach nie tylko tworzy ten, kto... próbuje lub nie próbuje go stworzyć, ale zamach tworzy kontekst. Ja nie wiem, jak spektakl pod tytułem Zamach na Narodowy Stary Teatr wpłynie w rzeczywisty sposób na Narodowy Stary Teatr, widzów, nasz zespół, mnie samego, jak i to miasto. Bo to będzie uzależnione od kontekstów, które były dookoła. Tutaj słyszałem, że przed chwilą pani dyrektor mówiła, że tego skandalu nie będzie. Ja też taką mam nadzieję. To znaczy moje spektakle generalnie, pomimo zawsze dużych oczekiwań, żeby był skandal, ja bardzo skutecznie staram się ich unikać, bo ja przeżyłem już skandale w swoim życiu.
Swoje skandale?
Tak, no między innymi takie skandale z jednej strony, no jako jeszcze asystent klątwy, osoba, która jednak w przeciwności do reżysera została z tym zespołem i przez kolejne miesiące musiała z tym spektaklem pracować. To jest jedna sytuacja, ale też przeżyłem spektakle, które właśnie nie były skandalami, ale nagle zaczynały być z nimi po 1,5 roku. To był przykład Śmierci Jana Pawła II, takiego spektaklu, gdzie próbowano, prawda, no jakoś tak tą atmosferę przed premierą mocno grzać.
Oj, tak, pamiętam nawet znajomych, którzy jechali na premierę, żeby się przekonać, jak skandaliczny spektakl zrobił
Jakub Skrzywanek. No właśnie, to się okazało...
Rozczarowanie było.
Było duże rozczarowanie, a z drugiej strony pamiętam wspaniały tekst księdza Bonieckiego w Tygodniku Powszechnym, w Więzi. Nagle się okazało, że to jest spektakl, który łączy jednych i drugich. To jest mój cel. I jak wiem, jak nadal wiele osób oczywiście mi nie ufa w to, co jakoś staram się od dłuższego czasu jednak deklarować, to tak jest. Tutaj też cel jest bardziej właśnie taki. Ale tak jak było w przypadku Jana Pawła II, kiedy 1,5 roku później po prostu spektakl, kiedy jechał na festiwal do Torunia, trwały wybory i nagle jeden z lokalnych polityków chciał sobie jakiś tam kapitał kapitalik własny na tym zbić. No oczywiście w konsekwencji ja dostałem pogróżki śmierci wielokrotnie i groźby karalne, ponieważ my nie mamy wyobraźni tego, jak słowa i pewna rzeczywistość, a on właśnie stworzył pewną fikcyjną prawdę, to znaczy opowieść o tym, jak spektakl, który mówił w sposób uniwersalny o cierpieniu, uważam, że był bardzo czułym spektaklem, podobno prowokował i był przeciwko komuś, co prawdą nie było. Oczywiście ta osoba nigdy tego spektaklu nie widziała.
Jest jeszcze klasyka w takich sytuacjach.
Tak. No więc tak jak mówię, ja nie wiem, jakiego to rodzaju będzie zamach. Nie wiem, jak on się wydarzy. Uważam, że jest to na poziomie pewnej story, pewnej opowieści, którą my tu przedstawiamy, to bardzo zręcznie przygotowana opowieść, którą wspólnie z Janem Czaplińskim, współautorem scenariusza, i Dorotą Semenowicz, która współpracowała z nami dramaturgicznie, sobie opowiedzieliśmy. I teraz mam takie poczucie, że jest coś takiego, że my będziemy teraz walczyć o to, żeby tą opowieść, która jest dla nas ważna, opowiedzieć, a ja mogę tylko powiedzieć o sobie, dlaczego ona dla mnie jest ważna. Ona jest dla mnie ważna dlatego, że no raz, tak jak powiedziałem przed chwilą, ta rzeczywistość, w której my jesteśmy, uważam, że to jest rzeczywistość, w której bezustannie ktoś próbuje dokonywać kolejnych zamachów na nasze swobody obywatelskie, naszą wolność, nas samych, na rzeczywistość, w której żyjemy. A z drugiej strony, bo te zamachy, w których my żyjemy, to są zamachy naprawdę okrutne, które potem przejmowane są przez osoby, które chcą te zamachy wykorzystywać. Tutaj pada taka jedna fraza, że w tym kraju najlepiej o sobie opowiadać przez trupy. Bardzo aktualne, mogę powiedzieć, w perspektywie nawet ostatnich dni tego, o czym rozmawiamy w mediach.
Tak, w perspektywie takiej inżynierii tak. Dnia codziennego.
Każda śmierć nie może pójść na marne, bo może zostać politycznie wykorzystana.
Tak, mówimy o na przykład pani Barbarze Skrzypek.
Na przykład o niej. Mówimy też o katastrofie smoleńskiej.
No właśnie, to się chwilę zatrzymajmy. Czy to jest przedstawienie, które możemy wiązać z katastrofą smoleńską, śmiercią Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii?
Ja powiem o sobie.
Właśnie.
Może w tym kontekście. Każdy z nas ma jakąś historię, którą przeżył 10 kwietnia 2010 roku. Moja jest taka, że jako 18-latek dowiedziałem się z rodzicami od Jarosława Kuźniara, wtedy w TVN24, o tym, że była katastrofa prezydencka i że 96 osób zginęło. I wtedy się też dowiedziałem w moim domu, że zginął między innymi Władysław Stasiak, który był znajomym mojej rodziny. I mój ojciec, który wtedy w jakiś sposób opiekował się jego mamą, wdową, podjął decyzję, że trzeba do niej pojechać i sprawdzić, czy wszystko u niej dobrze. Pamiętam taką sytuację, kiedy myśmy do niej pojechali, ona otworzyła drzwi i jeszcze o niczym nie wiedziała. I dla mnie to jest taki moment, kiedy jeszcze jako nastolatek doświadczyłem takiej sytuacji, kiedy mój ojciec przekazywał matce wiadomość o tym, że straciła syna. To jest doświadczenie graniczne, to jest doświadczenie bardzo trudne, takie, które też pewnie w jakiś sposób emocjonalnie mnie ukształtowało, i takie doświadczenie, które bardzo głęboko we mnie cały czas siedzi. I tak, mam głęboką niezgodę jako osoba, która też wiąże pewną swoją bardzo osobistą, jak wielu z nas, traumę związaną z katastrofą smoleńską. Mam niezgodę na to, jak ona została w sposób jakiś absolutnie nieludzki wykorzystywana. I tak, i myślę sobie, że ten zamach, który tu się odbywa, to znaczy my opowiadamy chyba o tym, jak z katastrofy zrobiono zamach, a my chcemy z zamachu zrobić katastrofę. Bo być może najważniejsze jest, i o tym chcemy opowiedzieć, że tak ja dzisiaj uważam, że wobec takiej sytuacji, w której my w Polsce po raz pierwszy w nowożytnej historii nie mamy dokąd uciec, to być może naszą racją stanu, i o tym powinien mówić Teatr Narodowy, jest to, że najważniejsze jest to, żebyśmy przetrwali. I jako jednostki, i jako społeczeństwo.
Niemniej jednak z jakiegoś powodu temat zamachu, czy raczej katastrofy, stał się, mam wrażenie, w naszej debacie społecznej tematem tabu. Mam wrażenie, że już nikt nie chce o tym rozmawiać, bo wiemy, że po prostu już się nie da o tym rozmawiać, bo i tak każdy ma swoje zdanie.
No bo właśnie my nie rozmawiamy, to znaczy bo podstawą do rozmowy jest to, że my najpierw musimy sobie dać przeżyć żałobę i tą indywidualną, i tą społeczną. My nie dajemy sobie czasu na przeżycie żałoby. To znaczy, my, ja mam takie poczucie, że my jesteśmy doskonali w takich akcjach. To znaczy, tu się kibice Krakowi i Wisły pogodzą, tutaj się coś innego stanie, tutaj pójdziemy w marszu, tutaj przez chwilę będziemy dla siebie grzeczni w programach, wszystko będzie na czarno-biało, może reklam nie puścimy. Jakieś takie mamy, prawda? Umiemy w to, tak. To są wielkie gesty, które są odpowiedzią na wielkie katastrofy.
Konrad tutaj świetnie o tym mówi, dokładnie o tym jest ten monolog, który tu usłyszałem.
Och, oczywiście, no przecież o tym doskonale mówił Wyspiański. To znaczy dla mnie było czymś niesamowicie odkrywczym, jakąś piekielną wręcz intuicją pani dyrektor Ignatiew, bo to ona do mnie przyszła, kiedy ja już pracowałem kilka miesięcy nad zamachem i szukałem sobie, od czego on się zaczyna, i ona powiedziała, no jak wyzwolenie. I myśmy w pierwszym tygodniu pracy w ogóle przeczytali całe to wyzwolenie, co w ogóle, muszę państwu powiedzieć, że z perspektywy tych ostatnich miesięcy to największy, jaki czuję benefit jakąś taką z tego bycia dyrektorem artystycznym w Narodowym Starym Teatrze, to, że ja się mogę zamknąć w sali prób z tym wybitnym zespołem i na przykład przez dwa dni sobie słuchać, jak oni po prostu czytają wyzwolenie.
To my też chcemy. To przykro mi, ale powiedział pan o czymś, co chciałabym podzielić. Chciałabym po prostu tam być.
Dobrze, no? Dobrze. I może to jest...
Może trzeba.
Może trzeba właśnie. I tak, ale też tak właśnie patrzyłem, że to, co było, i myśmy o tym długo też rozmawiali na próbach, że to, co było w tym wyjątkowe, to właśnie, że w tym nie było nadęcia, nie było żadnego jubileuszu, nie było sceny. Myśmy po prostu usiedli w kręgu i się wymieniali od osoby do osoby i czytali sobie po prostu to wyzwolenie.
I to wyszło, że to jest o czymś, prawda? To znaczy o nas także.
Ale to też po prostu usłyszeliśmy wspaniały wielki dramat, bo z drugiej strony muszę sam powiedzieć, jako osoba, która też się z nim w jakiś sposób tłumierzy. Nie jest łatwo wystawić w Narodowym Starym Teatrze wielką polską literaturę. To znaczy, to jest coś takiego, że myśmy tutaj i pewna presja taka jest, z którą akurat myślę, że tutaj mam mniejszy problem, ale też takie wyobrażenia tego zespołu, który już z niejednym, powiedzmy, reżyserem się na to rzucała, to jest potęga. I to jest ciekawe, ale myślę, że w gruncie rzeczy dla mnie wystawiamy też, bo tu jest dużo pytań, prawda, dlaczego ten Wyspiański, jeszcze usłyszałem dzisiaj biedny Wyspiański. Ja myślę sobie, znakomity Wyspiański, to znaczy wielki Wyspiański, no bo on przecież też dokonał jakiegoś zamachu na polski teatr swoim wyzwoleniem. To znaczy, jak rozumiem, jak on napisał jednak w odpowiedzi na wezwanie do napisania kolejnego wielkiego polskiego dramatu, no napisał jakiś absolutnie odkrywczy, progresywny tekst, który w ogóle nagle się dzieje w teatrze. Nagle mamy jakiegoś bardzo, no takiego niepolskiego Konrada, może bym tak w ogóle powiedział, który nagle ma jakąś dziwną refleksję, się w ogóle mierzy, to znaczy nie chce odpowiedzieć na to wezwanie, że tutaj musimy kolejnego tego wielkiego Konrada, który idzie na spalenie, przygotować i sam siebie przygotować. I myślę, że to jest niesamowite w tym spektaklu, że on jest bardzo w duchu Wyspiańskiego i mam nadzieję, że widzowie to też zobaczą.
A najbardziej niewygodne pytanie, które pan dzisiaj usłyszał? Posługuje się wytrychem. Jasne. Tutaj w mojej praktyce jest, pogłębia się ta autorefleksja.
Ale to świetnie, bo ja lubię porozmawiać na poziomie meta.
To jest, ja niestety też, to coraz bardziej. Także, ale
to ja może
ktoś...
takie najtrudniejsze pytanie w ogóle, jakie mamy w tym spektaklu i w naszej pracy, to znaczy o jakieś wytyczenie sobie samemu granic. To, co zobaczyłem w tej pracy, oczywiście jej celem nie było sprowokowanie takie, czy tutaj jakieś skrzywdzenie, ale jak nagle w te 3 miesiące, to znaczy się nauczyliśmy narzędzi, które ja przecież znam i widzę ich zagrożenie choćby w social mediach
ofiarą,
i bywam ich ofiarą. Nawet 2 dni temu do mnie dzwoniono, próbowano wyłudzić dane do mojego konta bankowego za pomocą sztucznej inteligencji, więc jesteśmy bezustannie, prawda, atakowani. To nagle jak zobaczyłem, jak łatwo wszystko robić, z jak dobrym efektem, to mnie przeraża.
No, muszę powiedzieć, że tak, że ja też jestem trochę naszą rozmową przerażona, bo wygląda na to, że pan bardzo trafnie dotyka tego, co nas dotyka dziś i nie wiem, czy nie wolałabym usłyszeć czegoś innego, że może jakoś to będzie.
Bo będzie, bo teraz jest pytanie, jak patrzymy na naszą rzeczywistość. Czy patrzymy od katastrofy do katastrofy, od traumy do traumy, od trupa do trupa, czy patrzymy, że zamiast patrzenia od ciemności do ciemności, patrzymy od dnia do dnia. Bo słońce tylko czasem jest w stanie zaćmienia. I kiedy zmienimy narrację, a jeśli pani zobaczy spektakl, doskonale pani zrozumie, o czym teraz mówię, i zaczniemy myśleć o tym, że tak naprawdę jest życie i jest to światło, do którego my musimy podążać i ono jest celem w samym sobie, nasza rzeczywistość może się fundamentalnie zmienić.
No dobra, to umawiamy się na zamachu.
A potem na odrodzeniu.
Uważasz, że teatr to jest dobre miejsce do mówienia o takich wydarzeniach jak zamach? Bo to jest kulawe pytanie, ale też bardzo proste. Bardzo chcę, żeby bardzo prosto zabrzmiało, bo no nie wiem, dobra książka napisana przez mądrego człowieka tak. nie byłaby dla nas czymś ważniejszym niż te straszne emocje, które nas tyle kosztują też.
Wiesz co, no, jakiś czas temu oglądałem wywiad z Twardochem gdzieś i on powiedział jedną rzecz, która w gruncie rzeczy mnie uderzyła. Jak brzmi pierwsze zdanie w historii światowej literatury? Bogini gniew Achilla, opiewaj. Pierwsze zdanie, które mówi, jeśli sztuka ma się czymś zajmować, to niech zajmuje się gniewem. Niech zajmuje się ciemnymi sprawami, przemocą, wiesz, tym wszystkim, co nas niepokoi, czego nie potrafimy właśnie racjonalizować, z czym nie potrafimy się ułożyć. Tak, teatr jest dobrym miejscem, żeby na temat takich rzeczy zastanawiać się, spekulować. Wiesz, ja nie przypisuję nam, Bóg wie, jakiej mocy, ani mocy badawczej czy coś. Oczywiście, że świetna książka antropologiczna, socjologiczna. O wiele więcej ci powie o strukturze takich zachowań. Natomiast no my jako ludzie, którzy tak, wiesz, no w gruncie rzeczy dłubiemy w człowieku trochę, na tym polega nasz zawód. Dłubiemy intuicyjnie, ale w wypadku wielu aktorów długotrwale, więc czemu nie? Czemu mielibyśmy się bać tego?